Profesor McGonagall ustawiła przed pierwszoroczniakami stołek o czterech nogach, a na nim złożyła bardzo starą, wyświechtaną i połataną tiarę czarodzieja. Pierwszoroczniacy utkwili w niej oczy i to samo zrobiła reszta uczniów. Przez chwilę panowała cisza. Potem rozdarcie tuż przy rondzie rozwarło się jak usta, a kapelusz zaśpiewał. 1000 lub więcej lat temu, tuż po tym, jak uszył mnie krawiec, żyło raz czworo czarodziejów, niezrównanych w magii i sławie. Śmiały Gryffindor z wrzosowisk, piękna Ravenclaw z górskich hal, przebiegły Slytherin z trzęsawisk, słodka Hufflepuff z dolin dna. Jedno wielkie dzielili marzenie, jedną nadzieję śmiały plan, wychować nowe pokolenie czarodziejów potężnych klan. Takie są początki Hogwartu, tak powstał każdy dom, bo każdy z magów upartych zapragnął mieć własny tron. Każdy inną wartość ceni, każdy inną z cnót obrał za swą, każdy inną zdolność chętnie krzewi i chce jej zbudować trwały dom. Gryffindor prawość wysławia, odwagę ceni i uczciwość. Ravenclaw do sprytu namawia, za pierwszą z cnót uznaje bystrość. Hufflepuff ma w pogardzie leni i nagradza tylko pracowitych, a przebiegły jak wąż Slytherin wspiera rządnych władzy i ambitnych. Póki żyją, mogą łatwo wybierać faworytów, nadzieje, talenty, lecz co poczną, gdy przyjdzie umierać? Jak przełamać śmierci krąg zaklęty? Jak każdą z cnót nadal krzewić? Jak dla każdej zachować tron? Jak nowych uczniów podzielić, by każdy odnalazł własny dom? To Gryffindor wpada na sposób. Zdejmuje swą tiarę, czyli mnie, a każda z tych czterech osób cząstkę marzeń swych we mnie tchnie. Więc teraz ja was wybieram, ja serca i mózgi przesiewam, każdemu dom przydzielam i talentów rozwój zapewniam. Więc śmiało, młodzieży bez trwogi, na uszy mnie wciągaj i czekaj, ja domu wyznaczę wam progi, a nigdy z wyborem nie zwlekam. Nie mylę się też i nie waham, bo nikt nigdy mnie nie oszukał. Gdzie kto ma przydział, powiem. Niech każde z was mnie wysłucha. Kiedy tiara przydziału skończyła śpiewać, wielka sala rozbrzmiała wiwatami i oklaskami. To nie jest ta piosenka, którą śpiewała, kiedy nam dawała przydział, zauważył Harry klaszcząc razem z innymi. Co rok jest nowa, rzekł Ron. Taki kapelusz musi mieć chyba strasznie nudne życie, no nie? Pewnie przez cały rok wymyśla następną. Profesor McGonagall rozwijała już wielki zwój pergaminu. Uczeń albo uczennica, której nazwisko wyczytam, wkłada tiarę i siada na stołku, oznajmiła pierwszoroczniakom. Po usłyszeniu swojego przydziału wstaje i siada przy odpowiednim stole. Eckerly Stewart. Wystąpił jakiś chłopiec, dygocąc na całym ciele, włożył tiarę przydziału na głowę aż po uszy i usiadł na stołku. Ravenclaw! Wrzasnęła tiara. Stewart Eckerly zdjął kapelusz i pośpiesznie zajął miejsce przy stole krukonów, którzy powitali go oklaskami. Harry dostrzegł Cho, szukającą krukonów, zawzięcie oklaskującą Eckerleya. Przez chwilę poczuł dziwną ochotę, by samemu usiąść przy stole Ravenclawu. Badock, Malcolm, Slytherin. Przy stole w drugim końcu sali wybuchły wiwaty. Kiedy Badock usiadł przy tym stole, Harry zobaczył klaszczącego Malfoya. Zastanowił się przez chwilę, czy Badock wie, że ze Slytherinu wyszło więcej wiedźm i czarnoksiężników niż z innych domów. Fred i George zasyczeli pogardliwie, kiedy Badock usiadł. Branstone, Eleanor, Hufflepuff, Caldwell, Owen, Hufflepuff, Creevy, Dennis. Mały Dennis wyszedł z szeregu, potykając się o zbyt długi płaszcz Hagrida i w tym samym momencie sam Hagrid wszedł przez drzwi za stołem nauczycielskim. Prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego mężczyzny i przynajmniej trzy razy szerszy, z długimi, rozczochranymi czarnymi włosami i zmierzwioną brodą, Hagrid wyglądał trochę przerażająco. Ale było to fałszywe wrażenie, bo Harry, Ron i Hermiona dobrze wiedzieli, że olbrzym ma bardzo życzliwe usposobienie. Mrugnął do nich, kiedy usiadł przy końcu stołu nauczycielskiego i zaczął się przyglądać, jak Dennis Creevy wkłada tiarę przydziału. Szpara przy rondzie rozszerzyła się i... Gryffindor! Ryknęła tiara. Hagrid klaskał razem z gryfonami, kiedy Dennis, promieniejąc radością, zdjął tiarę, położył ją z powrotem na stołku i pośpieszył do swojego brata. — Colin, wpadłem do wody! — powiedział piskliwym głosem, rzucając się na puste krzesło. — Mówię ci, ale było super, a w wodzie coś mnie złapało i wepchnęło z powrotem do łódki. — Ekstra! — ucieszył się Colin, równie jak on podekscytowany. — Dennis, to pewnie była wielka kałamarnica. — Wow! — zawołał uradowany Dennis, jakby nigdy nawet w najśmielszych marzeniach nie był w stanie sobie wyobrazić, że wpadnie do wstrząsanego burzą straszliwie głębokiego jeziora i zostanie uratowany przez olbrzymiego morskiego potwora. — Dennis! Dennis! Widzisz tego chłopaka, o tam? Tego z czarnymi włosami w okularach? Widzisz go? Wiesz, kto to jest? Harry szybko odwrócił wzrok, wpatrując się w tiarę przydziału, która teraz spoczywała na głowie Emmy Dubs. Ceremonia przydziału trwała. Chłopcy i dziewczęta z różnym stopniem przerażenia na twarzach po kolei podchodzili do stołka. Kolejka powoli się zmniejszała. Profesor McGonagall dotarła do litery L. Szybciej, jęknął Ron, masując sobie żołądek. No wiesz, Ron, ceremonia przydziału jest chyba ważniejsza od pełnego brzucha, zauważył prawie bezgłowy Nick, kiedy Medley Laura została puchonką. — No jasne, zwłaszcza jak się jest martwym — warknął Ron. — Mam nadzieję, że tegoroczny zaciąg do Gryffindoru stanie na wysokości zadania — rzekł Nick, oklaskując Natalię McDonald, która usiadła przy ich stole. — Nie chcemy przerwać zwycięskiej pasy, prawda? W ciągu ostatnich trzech lat Gryffindor za każdym razem zdobywał puchar domów. Pritchard, Graham, Slytherin, Quirky, Orla, Ravenclaw i wreszcie po Withby, Cavin, Hufflepuff, ceremonia przydziału dobiegła końca. Profesor McGonagall wyniosła z sali tiarę i stołek. Najwyższy czas, powiedział Ron, łapiąc za widelec i nóż i spoglądając wyczekująco na swój talerz. Teraz powstał profesor Dumbledore. Z uśmiechem rozejrzał się po sali i rozwarł ramiona w geście powitania. Mam wam do powiedzenia tylko jedno, rzekł, a jego głęboki głos zadudnił echem po wielkiej sali. Wsuwajcie! — Brawo! — powiedzieli głośno Harry i Ron, kiedy puste półmiski zapełniły się nagle potrawami. Prawie bezgłowy Nick patrzył tęsknie, jak Harry, Ron i Hermiona zgarniają jadło na talerze. — Ach, pychota! — mruknął Ron z ustami pełnymi tłuczonych ziemniaków. — Macie szczęście, że w ogóle coś podano — powiedział prawie bezgłowy Nick. — Były pewne kłopoty w kuchni. — Dlaczego? — — Trochę sało — zapytał Harry, zmagając się z wielkim kęsem pieczeni. — Irytek, rzecz jasna — odrzekł prawie bezgłowy Nick, kręcąc głową, która zachybotała niebezpiecznie. Podciągnął nieco wyżej kryzę. — To co zawsze. Chciał wziąć udział w uczcie. — No a to jest absolutnie nie do przyjęcia. Sami wiecie, co to za typ. Za knut ogłady. Jak zobaczy talerz, to nie może się powstrzymać, żeby nim w kogoś nie cisnąć. Odbyliśmy naradę duchów. Gruby mnich był za tym, żeby dać mu szansę, ale krwawy baron bardzo rozsądnie, przynajmniej w mojej opinii, przesądził sprawę. Krwawy baron był duchem Slytherinu, posępnym, milczącym widmem pochlapanym srebrnymi plamami krwi. On jeden w całym Hogwarcie był w stanie zapanować nad Irytkiem. No tak, teraz rozumiem, dlaczego Irytek był taki wkurzony, rzekł Ron. A co on zmalował w tej kuchni?
Och, to co zwykle, odpowiedział prawie bezgłowy Nick, wzruszając ramionami. Spustoszenie. Porozrzucane garnki i dzbanki, cała kuchnia w zupie, domowe skrzaty odchodzące od zmysłów ze strachu. Brzdęk!
To Hermiona przewróciła złoty puchar. Po stole popłynął dyniowy sok, plamiąc na pomarańczowo-biały obrus, ale nie zwracała na to uwagi. To tutaj też są domowe skrzaty? Zapytała, wytrzeszczając oczy na prawie bezgłowego Nika. Tutaj, w Hogwarcie?
Oczywiście, odrzekł Nick, patrząc na nią ze zdumieniem. Chyba najwięcej w całej Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę jedno zabudowanie. Ponad setka.
Nigdy żadnego nie widziałam.
Bo prawie nigdy nie opuszczają kuchni w ciągu dnia, powiedział prawie bezgłowy Nick. Wychodzą w nocy, żeby trochę posprzątać, dopilnować kominków. Zresztą nie powinniście ich widzieć, prawda? Dobry domowy skrzat to taki, o którego istnieniu w ogóle się nie wie.
Hermiona wpatrywała się w niego, nadal wyraźnie wstrząśnięta. Ale przecież chyba dostają jakąś zapłatę. Mają wakacje, prawda? I zwolnienia chorobowe, emerytury, wszystko?
Prawie bezgłowy Nick zarechotał tak, że kryza mu się zsunęła, a głowa odpadła, wisząc na skrawku widmowej skóry i mięśnia.
Zwolnienia chorobowe i emerytury, zawołał, wpychając sobie z powrotem głowę na ramiona i zabezpieczając ją podobnie kryzą.
Domowe skrzaty nie chcą żadnych zwolnień chorobowych ani emerytur.
Hermiona spojrzała na swoją prawie nietkniętą porcję, odłożyła widelec i nóż i odsunęła talerz.
Och, aj spokój, Hermiono,
powiedział Ron, opryskując Harry'ego puddingiem.
Ups! Przepraszam, Harry!
Przełknął wreszcie. Nie załatwisz im zwolnień chorobowych, głodząc się na śmierć.
Praca niewolnicza, powiedziała Hermiona, oddychając ciężko przez nos.
Dzięki temu mamy tę ucztę. Dzięki pracy niewolniczej.
I nie zjadła już ani kęsa.